antenie Radia Lublin tuż po godzinie 6. Czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program realizuje Piotr Wierzchoń. Mamy 24 dzień marca. Słyszymy się w pierwszą wiosenną niedzielę. Mam nadzieję, że ten czas Państwo spędzają dobrze, te pierwsze dni wiosny. Ten tydzień według synoptyków może być w kratkę, ale na słońce też liczyć możemy. Dziś do godziny 7 w Busoli na pewno nie zabraknie informacji związanych z ekstremalną drogą krzyżową. Ta już w przyszłym tygodniu, ta z Lublina, ekstremalna droga, ale wiem, że w wielu miejscowościach także takie wydarzenia są organizowane. Dziś o samej idei chciałabym Państwu powiedzieć, trochę o trasach też będzie, ale będzie też sporo zaproszeń, między innymi na spotkania w Blasku i Mocy Słowa Bożego, czyli o duchowej lekturze Biblii też będzie. Będzie o koncertach, które mają miejsce w Lublinie, zarówno u Dominikanów, wielkopostne śpiewanie, jak też festiwal Tempus Paschale, który organizowany jest po raz kolejny w kościele pobrygitkowskim w Lublinie. Będę chciała Państwu przypomnieć o pielgrzymce wielkopostnej do kościołów pasyjnych, no ale będzie także o zbliżającym się kongresie misyjnym dzieci. Nie zabraknie informacji związanych z życiem kościoła w Polsce. Będzie między innymi oświadczenie konferencji Episkopatu Polski, chociażby związane z lekcjami religii, ale będzie także mowa o oświadczeniu, jakie wydał kardynał Stanisław Dziwisz. To jest odpowiedź na pojawiające się nie tak dawno informacje o tym, że papież Jan Paweł II miał być bierny wobec tego, co działo się w kościele, a co związane jest chociażby z wykorzystywaniem seksualnym. Na początek naszego dzisiejszego spotkania kilka zaproszeń. Na początek zaproszenie na 26 marca, więc na najbliższy wtorek, w Blasku i Mocy Słowa Bożego, duchowa lektura Biblii. Tym razem spotkanie w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Staszica. Początek tego spotkania o godzinie 19. Piękno psalmów Ułuda grzechu prowadzi ksiądz profesor Mirosław Wróbel. Natomiast Szkoła Słowa Bożego w Archidiecezji Lubelskiej zaprasza na wspólne przeżywanie Lectio Divina w ramach Szkoły Słowa Bożego. To w najbliższy czwartek, 28 marca, 19:45, również prowadzi ksiądz profesor Mirosław Wróbel. Tym razem będą medytacje na kanwie tekstu Ewangelii z czwartej niedzieli Wielkiego Postu. Teraz zaproszenia na dzień dzisiejszy. Otóż o godzinie 18:45 w kościele rektoralnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej, a więc w kościele pobrygitkowskim w Lublinie, koncert inauguracyjny 25. festiwalu Tempus Paschale. W koncercie wystąpią Olga Prochaskowa z Republiki Czeskiej, Piotr Kusiewicz i František Smith, także z Republiki Czeskiej. To wydarzenie dziś o 18:45 w kościele pobrygitkowskim. Natomiast u ojców Dominikanów, a więc na Starym Mieście w Lublinie, kolejna odsłona i kolejne spotkanie w ramach wielkopostnego śpiewania. Po raz 19 ten festiwal się odbywa. Jest to cykl wydarzeń artystycznych, gdzie połączone jest głoszone słowo z koncertami o tematyce pasyjnej. Myślą przewodnią festiwalu jest 7 grzechów głównych. To spotkanie rozpoczyna się w Bazylice o godzinie 15, natomiast później jest msza święta o 16, a po niej także koncert. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu koncert muzyki zwanej Muzyką Ciemnych Świateł. Utwory nawiązywać będą do Lamentacji Jeremiasza, które są osią rozważań w czasie Wielkiego Tygodnia. Natomiast o godzinie 15 słowo o nieczystości będzie kierował do zebranych ojciec Józef Klimurczyk. 15:15 natomiast jest też koncert zespołu muzyki dawnej Senca Batuta. Później jest msza święta. To też wszystko w kościele ojców Dominikanów na Starym Mieście. Również Państwa zapraszam od godziny 15. Teraz kilka słów o tym, co dzieje się w kościele w Polsce. Na początek oświadczenie kardynała Stanisława Dziwisza. Jan Paweł II wydał walkę przestępcom pedofilii w kościele. Pojawiające się opinie, że Jan Paweł II był opieszały w kierowaniu odpowiedzią kościoła na wykorzystanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych są krzywdzące i przeczą im historyczne fakty. Papież był wstrząśnięty, nie zamierzał tolerować przestępstw pedofilii w kościele i wydał im walkę, pisze kardynał Stanisław Dziwisz w oświadczeniu pod tytułem Jan Paweł II wobec wykorzystywania seksualnego w kościele. Kardynał Dziwisz przypomina m.in. o wydanym indulcie dla Stanów Zjednoczonych, to było w 1994 roku, oraz dla kościoła w Irlandii w 1996, które zatwierdziły politykę znaną pod nazwą zero tolerancji. Osobisty sekretarz papieża zwraca też uwagę na ogłoszony w maju 2001 roku z inicjatywy Ojca Świętego dokument o ochronie świętości sakramentów oraz promulgowane wówczas normy o najcięższych przestępstwach. Ojciec Adam Żak odpowiada na zarzuty wobec świętego Jana Pawła II. Posłuchajmy.
Powiem pierwszą rzecz, zacznę od sprawy Maciela de Golado. Dochodzenie w sensie badania zgłoszeń czy badania skarg rozpoczęło się za pontyfikatu Jana Pawła II. Ja tego nie rozumiem, dlaczego powiedzmy, nie wiem, również Stolica Apostolska powiedzmy nie zdołała tego w jakiś sposób powiedzieć. Arcybiskup przyklunął, wtedy nie był arcybiskupem, on był prokuratorem, czyli był promotorem sprawiedliwości. Arcybiskup przyklunął został wysłany razem z jednym z współpracowników do Stanów Zjednoczonych i do Meksyku, żeby odwiedzić powiedzmy osoby, które napisały do Stolicy Apostolskiej. To było z polecenia i powiedzmy za zgodą Jana Pawła II. Oni wyjechali w grudniu 2004 roku, czyli jeszcze pół roku czy wcześniej przed śmiercią. Do tego stopnia, że ich zastała ta, jak ona się nazywa, to badanie, czy ta inkiesta, zastała ich za granicą, kiedy Jan Paweł II, i wtedy zapytali, czy mają wracać i czekać na nowego papieża i na dyspozycję. Otrzymali odpowiedź od sekretarza kongregacji, że nie mają wracać, tylko prowadzić dalej i zakończyć swoje działanie. I dlatego Benedykt XVI mógł w pierwszych miesiącach, praktycznie w pierwszym roku swojego pontyfikatu, ogłosić wyrok, dlatego że sprawy zostały przez Jana Pawła II zadecydowane, że idziemy w kierunku wyjaśniania wszystkiego, cokolwiek było. Ta ostatnia historia, którą się powtarza, mianowicie, że Franciszek opowiedział tę anegdotę, no to pierwsza rzecz, proszę Państwa, ta konferencja prasowa, mówiła po włosku, była źle przetłumaczona. Tam powiedział, Ojciec Święty powiedział, że polecił Jan Paweł II zwołać reunione, czyli polecił zwołać spotkanie. Czyli nie jest powiedziane, czy on na tym spotkaniu był, czy nie, ale druga rzecz, Watykan sprecyzował, że nie chodziło o ten, tylko chodziło o jakieś zgromadzenie żeńskie, prawda, w którym były problemy, o które pytała dziennikarka akurat i chodziło o molestowanie zakonnic. To jest następna, jedna rzecz. Jeśli chodzi o ogólniejszą, powiedzmy, politykę Jana Pawła II, to najpierw Jan Paweł II ufał, że episkopaty sobie poradzą. I w momencie, kiedy zauważył, że sobie nie radzą, to jest rok 1994 dla Stanów Zjednoczonych, wydał indult zatwierdzający politykę zero tolerancji dla Stanów Zjednoczonych. Chodziło mu o to, żeby wzmocnić i dać sygnał, bo w prawie kanonicznym prawa nie podlegała zgłoszeniu, nie była zarezerwowana Stolicy Apostolskiej, tylko była pod jurysdykcją biskupów ordynariuszy czy przełożonych ordynariuszy. I teraz w 1996 ten sam indult papież rozszerzył na Irlandię. W 2001, czyli nie pod wpływem jeszcze Spotlight, 2001 rok w maju, Spotlight, czyli to największa fala ujawnień, jaką znamy współcześnie, prawda, to była spowodowana publikacjami Boston Globe'u. W rubryce Spotlight normy rezerwujące, czyli widząc, że episkopaty sobie z tym nie radzą, tam gdzie ten problem istniał, przekazał również specjalne te uprawnienia dotyczące laicyzacji, bo tego dotyczyła polityka zero tolerancji, czyli wydalania ze stanu duchownego, takie uprawnienia dla konferencji czy dla sądów biskupich. Następna rzecz jeszcze przed wszystkim, widząc, że sobie nie radzą, że się sprawa wymyka z rąk, zobowiązał wszystkich do tego, żeby zgłaszali do Stolicy Apostolskiej po to, żeby poddać te postępowania kontroli. Żeby nie było dowolności, że jeden to robi tak, drugi to robi tak, albo nikt nic nie robi. W związku z tym nie można mówić o tym, że Jan Paweł II był człowiekiem, był tutaj obojętny, interweniował w sposób bardzo skuteczny do tego stopnia, że mamy dzisiaj zasadnicze normy. To są podstawowe normy, Benedykt je nowelizował i prawdopodobnie Franciszek je, zapowiedziane jest na tym ostatnim szczycie, że Franciszek je będzie prawdopodobnie też nowelizował w jakichś aspektach, ale zasadniczy zrąb tych norm to jest ten zrąb, który Jan Paweł II dał Kościołowi.
Teraz kolejna sprawa, także związana z życiem wiekiem Kościoła w Polsce. Religia jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. Podkreśla w oświadczeniu przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski biskup Marek Mędyk. Oświadczenie zostało wydane w związku z informacjami o próbach ograniczenia przez organy prowadzące zajęć z nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych. Teraz kilka słów na temat tego oświadczenia rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. To podkreśla w oświadczeniu przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski ksiądz biskup Marek Mędyk. Oświadczenie zostało wydane w związku z informacjami o próbach ograniczania przez organ prowadzący zajęć z nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych. Argumentując zasadność lekcji religii w szkołach, ksiądz biskup Mędyk przywołuje artykuł 109 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku oraz rozporządzenie ministra edukacji narodowej 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w formie pisemnej ma zawierać wolę udziału w zajęciach z religii. Domaganie się deklaracji innej treści lub dawanie rodzicom do wypełnienia przygotowanych wcześniej formularzy z zapisem religia tak nie jest niezgodne z obowiązującym prawem. Oświadczenie nie musi być ponawiane każdego roku. Deklaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej ewentualnego wycofania, przypomina przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Ksiądz biskup Marek Mędyk podkreśla, że nauczanie religii odbywa się w ramach tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Nie ma podstaw do organizowania zajęć z religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych. Uczniom, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, szkoła ma zapewnić opiekę na czas trwania tych zajęć. Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania zajęć z religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów danej klasy lub oddziału. Łączenie klas dla grup większych niż 7 uczniów jest możliwe, jeśli dotyczy to również innych przedmiotów nauczanych w tej szkole, zaznacza ksiądz biskup Marek Mędyk. Dodaje również, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rozważanych zawsze indywidualnie, na pisemną prośbę dyrektora szkoły, zgodę na zmniejszenie ewentualnie wymiaru godzin z religii może wyrazić jedynie biskup diecezjalny.
Centrum Misyjne Archidiecezji Lubelskiej wraz z animatorami misyjnymi już powoli przygotowują 5. Kongres Misyjny Dzieci, w tym roku pod hasłem Duch Święty posyła nas. Kongres 8 czerwca w Pliszczynie, ale już trwają zgłoszenia grup. Te zgłoszenia należy wysyłać do 15 maja na adres misje.lublin@gmail.com. Pod tym adresem także można zadawać pytania, na ten adres wysyłać i na pewno Państwo odpowiedź dostaną. To jest 5. już, tak jak powiedziałam, Kongres Misyjny Dzieci, 8 czerwca. Zbliża się wielkimi krokami, więc warto już teraz także o tym pomyśleć. Warto pomyśleć także o udziale w wielkopostnej pielgrzymce do kościołów stacyjnych Lublina. Jest to ona już organizowana po raz 6. To 40 lubelskich kościołów, w których to uczestnicy tej pielgrzymki gromadzą się codziennie na pierwszej mszy w innym kościele. I tak, dziś o godzinie 11.30 w kościele Przemienienia Pańskiego msza święta będzie sprawowana, jutro o 7 w kościele na Bazylii Janówce u księży Marianów, we wtorek o 7 w kościele na Czwartku w kościele świętego Mikołaja, w środę msza święta o 7 w kościele przy ulicy Zbożowej, 28 marca, więc w czwartek o 7 w kościele błogosławionego biskupa Władysława Gorala, w piątek w kościele Miłosierdzia Bożego przy Naukowskich i w sobotę też o 7 msza święta w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, to na lubelskim Czechowie, natomiast za tydzień w niedzielę o 7 w parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej, a więc w kościele pobrygitkowskim, także tam msza wpisująca się w wielkopostną pielgrzymkę. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze zaproszenie na wyjątkową drogę krzyżową, na ekstremalną drogę krzyżową. Ta ekstremalna droga z Lublina wyruszy już w najbliższy piątek, 29 marca o godzinie 19:00, tym razem msza w kościele pod wezwaniem nawrócenia świętego Pawła w Lublinie, a więc tu przy Placu Wolności, wyjątkowo w tym roku właśnie tak to się będzie odbywało. Do wyboru jest 5 tras, 3 prowadzące do Wąwolnicy, jedna w Lublinie od kościoła świętego Pawła wokół zalewu do Bazyliki Ojców Dominikanów i jedna wyjątkowa nowa trasa, tym razem z Lublina do Lubartowa. O szczegółach teraz opowie ksiądz Mirosław Ładniak.
Ekstremalna droga krzyżowa jest nie tylko dla ludzi wierzących, ale dla tych, którzy poszukują i dla również ludzi niewierzących, dla tych, którzy chcą mieć czas na to, by spotkać się w swoim życiu sam ze sobą, żeby wejść w głąb swojej duszy i szukać odpowiedzi na pytania, które na co dzień nas dotykają, dręczą, a w takim codziennym zabieganiu nie mamy szans na to, by znaleźć na nie odpowiedź, bo kiedy wychodzimy w nocy, kiedy czytamy bardzo dobre rozważania ludzi, którzy zazwyczaj sami już pokonali swoje trudności i dają świadectwo, jak to uczynili, kiedy mamy czas na to, by dokonać refleksji nad swoim życiem i szukać odpowiedzi na te pytania, okazuje się, że faktycznie ta droga jest wyzwaniem, żeby wyjść, po pierwsze, coś zmienić. Ale żeby zmienić, trzeba wyjść z tej strefy komfortu, którą mamy na co dzień, tak w życiu codziennym. Kiedy naprawdę boli, kiedy naprawdę człowiek dochodzi do pułapu swoich możliwości i gdy pokonuje to wszystko, uświadamia sobie, że naprawdę potrafi wiele. I ja wiem, że nie jest kwestią, czy my dojdziemy do mety, czy to jest Wąwolnica, czy Lubartów, czy to będzie wokół zalewu Lublin-Lublin. Ważne jest wyjście. Każdy, kto już wyszedł, zwyciężył, dlatego że odważył się. I wszystkie te elementy, momenty poszukiwania siebie samego powodują jedną kwestię, że ci, którzy są na trasie, są już zwycięzcami. I dla mnie to jest najpiękniejsze i wiem, później spotykam się z tymi osobami, rozmawiam często z nimi, że to daje taką niesamowitą nadzieję, że jednak coś potrafimy, że potrafimy przezwyciężyć samego siebie. Dalej dla mnie, tak jak już po 4 latach ekstremalnej drogi krzyżowej, gdzie wiadomo, regulamin jest taki, że powinno być 40 km, idziemy maksymalnie w grupach do 10 osób, w milczeniu. To jest jednocześnie taka duchowość w pigułce. Dlaczego? Bo każdy, kto idzie na EDK, przeżywa i radość, chociażby z powodu tego, że wychodzi, ale i strapienie wtedy, kiedy dotyka problemu, że już dalej nie może iść. Przeżywa zwycięstwo, kiedy podnosi się z kolejnego upadku, bo jest mu naprawdę ciężko i kiedy mówi, mam dość, dalej nie idę i musi zwalczyć to wszystko. Więc to, co mamy normalnie w życiu duchowym, w życiu takim codziennym, mamy to w pigułce. Ja to nawet mówię wprost, że pielgrzymka ma 12 dni, jak idziemy z Lublina na Jasną Górę, a EDK w ciągu jednej nocy to jest taka właśnie skondensowana duchowość, która pozwala ludziom naprawdę przeżyć bardzo dużo. Bo to jest zmaganie z wysiłkiem i ze słabościami samego swojego ciała. Poszukiwanie tej siły w pewnym momencie, by przekroczyć siebie samego. Dla ludzi wierzących to jest oczywiście łaska Pana Boga. Dla ludzi niewierzących jest to szukanie tej siły w sobie. Każdy musi odnaleźć to na własną modłę i przede wszystkim zachęcić siebie do głębokiej takiej refleksji i medytacji. Bo jakkolwiek byśmy nie powiedzieli, ekstremalna droga krzyżowa jest miejscem do spotkania z Bogiem. I to naprawdę dla ludzi i wierzących, i niewierzących jest to ta przestrzeń, która na pewno się dla wszystkich otwiera i oby tak właśnie się działo. To gdy chodzi o taką główną ideowość ekstremalnej drogi krzyżowej, po tych 4 latach, w tym roku jest 5. edycja, życie samo się nie zrobi, hasłem takim rozważań będą słowa nawiązujące do kościoła XXI wieku. Te rozważania oczywiście będą z Krakowa, bo inicjatorem w ogóle ekstremalnej drogi krzyżowej, przypominam, jest Męska Strona Rzeczywistości, to jest fundacja z Krakowa. W takich sprawach bardzo ważnych, technicznych. Do tej pory zawsze rozpoczynaliśmy ekstremalną drogę krzyżową na mszy świętej w katedrze. W tym roku msza święta będzie 29 marca o godzinie 19, ale w kościele świętego Pawła, ulica Bernardyńska 5. To jest ta zmiana, która też będzie modyfikowała wyjście wszystkich grup z Lublina, z kościoła świętego Pawła. O tym za chwilę powie Daniel. Jak co roku uczestnicy EDK wspierają osoby, które na co dzień żyją bardzo ekstremalnie. To są osoby, które mają żywienie pozaelitowe. My idziemy tylko jedną noc tak ekstremalnie. Ich życie jest naprawdę bardzo, bardzo ekstremalne każdego dnia. I pieniądze, które zbieramy w tym dniu, są przeznaczone na rzecz tych osób, bo kupienie samych rurek do wyżywienia codziennego są naprawdę bardzo duże koszty, a nie jest to refundowane. Jednocześnie w tym roku organizatorzy akcji Pomagamy Alicji, chodzi o Alicję Mazur, która uległa wypadkowi, poprosili, żebyśmy zachęcili uczestników do tego, by duchowo dołączyć do swoich intencji również prośbę o powrót do zdrowia Alicji. Alicja dwa razy szła trasą fioletową, więc tym bardziej jako uczestnicy EDK mamy pewną moralną powinność troski o Alicję. Stąd też będzie taka intencja, którą ja będę zapowiadał w trakcie mszy świętej w czasie wyjścia na EDK. Co jest dla mnie takim też fenomenem, co jest oczywiście wychodzi poza zupełnie regulamin EDK. Tam, gdzie my idziemy, tam ludzie w nocy wstają po to, żeby zrobić nam herbatę, dać nam jakieś miejsce do odpoczynku. To jest nieprawdopodobne, ale pytam się często tych osób, godzina trzecia nad ranem, pani się jeszcze chce? Ona mówi, proszę księdza, ja nie pójdę, ale przynajmniej tyle mogę dla tych uczestników dać, więc to jest naprawdę wielki szacun dla tych osób, które tak się też włączają w DK. Są z nami różne grupy, począwszy od Straży Pożarnej, przez Legię Akademicką, przez ZHR, przez Sokoły. To są ekipy, które będą pilnowały trasy, aby jeżeli ktoś zasłabnie, żeby takiej osobie udzielić pomocy, jeżeli ktoś się pogubi, żeby mu wskazać drogę, jeżeli coś się wydarzy takiego nadzwyczajnego, żeby natychmiast udzielać tej pomocy. I znowu, to jest też poza regulaminem, bo ja przypominam, że każdy uczestnik EDK wychodzi na własne życzenie, na własną odpowiedzialność. My jako organizatorzy tylko pomagamy w tym, aby oni mogli wyruszyć na szlak, żeby każdy mógł wyruszyć na szlak, ale też jako organizatorzy oznaczamy tą trasę, pilnujemy jej tak, żeby już było jak najbardziej bezpiecznie. Do tego też będzie oczywiście karetka pogotowia, która zabezpiecza cały ten teren od strony medycznej plus ekipy medyczne, które będą na trasie. To wszystko jest jak co roku będzie również i w tym. Co jest taką nowością? Zgłosił się do mnie pewien człowiek i mówi, proszę księdza, ja jestem zainteresowany grupą biegaczy na EDK. W ubiegłym roku 5-6 osób, których ja osobiście spotkałem, to były osoby, które biegły trasą ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Tak samo normalnie zatrzymywali się przy stacjach Drogi Krzyżowej, rozważali, później dalej biegli. Więc w tym roku tym bardziej na prośbę tych ludzi podpowiadamy, że i taka możliwość istnieje przeżycia ekstremalnej Drogi Krzyżowej dla biegaczy. Warunek jest taki, żeby oni jako pierwsi wybiegli, tak żeby później już nie było problemu z mijaniem się. No i druga nowość, w ubiegłym roku dodaliśmy czarną trasę, to już jest domena Daniela, ale druga, dzisiaj kolejna nowa trasa, to będzie trasa do Lubartowa, więc ja modlę się o co? Żeby było ciężko, żeby padał deszcz, żeby było zimno, choć to już będzie mało prawdopodobne, ale żeby dzięki temu można było naprawdę pokonać samego siebie i zachęcam wszystkich, którzy idą na EDK, żeby nie bali się. Nieważne jest, czy dojdziemy, ważne, że wyszliśmy i wtedy już jesteśmy zwycięzcami, bo opuszczamy wszyscy strefę komfortu i to jest najważniejsze, bo nie warto żyć normalnie, warto żyć ekstremalnie, jak w tym roku przypominamy, życie samo się nie zrobi.
Na koniec naszego spotkania przypomnimy słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy. Ewangelię przypomni Ryszard Majewski. Natomiast komentarz do Ewangelii w Wielkim Poście przygotowuje ksiądz Robert Ślisz, wikariusz parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, ale także koordynator duszpasterstwa harcerzy archidiecezji, kapelan chorągwi lubelskiej ZHP.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż tak ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Silam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika – oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział, panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć.
Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od strasznych informacji, o dramatach, które się wydarzyły, ponieważ zawaliła się wieża w Siloam, a Piłat, który był prokuratorem Judei, dokonał rzezi mieszkańców Galilei. Każdego dnia może się zdarzyć, że radio czy telewizja poda informacje o trzęsieniu ziemi, powodziach, katastrofach czy zbrodniach, jak chociażby ta popełniona przez Piłata. Słyszeliśmy o zbiorowym morderstwie dokonanym na muzułmanach w Nowej Zelandii, a jakoś świat przemilczał. Ponad 100 chrześcijan wymordowanych w jednym z krajów Afryki. Można biadolić, że stała się tragedia, że biedni ci ludzie. Z jednej strony to normalne, bo w sercach naszych rodzi się współczucie oraz brak zgody na tego typu poczynania innych ludzi. Jezus pozwala nam zrozumieć, jak powinniśmy reagować na tego typu wiadomości. Powinny nas inspirować do refleksji nad przemijalnością życia i nad koniecznością bycia gotowym. Jezus mówi, jeśli się nie nawrócicie, nawrócenie to nie obowiązek, ale to pewna możliwość. Żaden człowiek, nawet zbrodniarz, nie jest wykluczony z możliwości zmiany. Nikt nie powinien być uważany za w jakikolwiek sposób spisany na straty, bez możliwości poprawy życia. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie, ostrzega Jezus. Ludzie tamtych czasów sądzili, że ci, których dotknęły wielkie nieszczęścia, zawsze byli wielkimi grzesznikami. Gwałtowna i niespodziewana śmierć, ciężka choroba czy utrata majątku, wielkie niepowodzenia były według nich karą za grzechy. A trzeba przyznać, że i dziś wielu z nas myśli podobnie. Wielu z nas traktuje choroby, jakieś przeciwności jako karę za grzechy. Pokutuje w nas myślenie o Panu Bogu, że jest sprawiedliwym sędzią, który zło karze. Niestety zapominamy o tym przymiocie Boga, którym jest miłosierdzie. By nam o tym przypomnieć, Chrystus często powtarza, nawracajcie się. Tej pracy starczy nam na całe życie. To do nas odnoszą się słowa Jezusa, że jako chrześcijanie, czyli noszący imię Chrystusa, jako Jego przedstawiciele, ambasadorzy na ziemi, mamy być solą ziemi i światłem świata. Dlatego w pierwszej kolejności to my sami musimy się nawracać. Zawsze jesteśmy wystarczająco źli, a nigdy wystarczająco dobrzy, dość dobrzy czy za bardzo dobrzy. Dlatego często stawiamy sobie sami pytanie, czy te prace nad osobistym nawróceniem swego serca do Boga wykonuje dobrze i ze wszystkich sił? Czy moje życie jest po Bożej myśli? Dzisiejsza Ewangelia to też pytanie o obecność zła i źródło zła w naszym świecie. Często nie otwieramy przed Panem Bogiem naszego serca, nie oddajemy Mu naszego życia. Wielu ludzi postępuje według własnego pomysłu. Uważa, że mogą wszystko. Stawiają siebie w miejscu Pana Boga i stają się panami życia i śmierci innych. To nie jest tak, że Pan Bóg na to pozwala. Pan Bóg daje jasne przykazania. Nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz krzywdził innych. Kiedy człowiek sam przyznaje sobie prawo, że może tak robić, to jest odpowiedź na pytanie, skąd bierze się zło. I dlatego w pierwszej kolejności sam muszę sobie postawić pytanie, jakie jest miejsce Pana Boga w moim sercu. Thank you.